Cześć, z tej strony Rosalie. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki i słuchaczy radia UWM FM.
Powiedz mi, bo bardzo mnie to zastanawiało podczas researchu i podczas przesłuchiwania twojej dyskografii. Nie pierwszy raz, bo słucham cię już od pierwszych singli jeszcze z Flirty chyba, tak?
Super.
Trochę mi brakuje tego, powiem ci szczerze, że ten klimat już troszeczkę pozostawiłaś, ale do tego wrócimy. Powiedz mi, co lubisz najbardziej, który etap procesu twórczego, czy pisanie tekstów, czy procesu tworzenia całej płyty już z masteringiem, siedzenie w studiu, czy nagrywki też w studiu, czy może koncertowanie, a może też rozmowy i wywiady.
Wiesz co, że kiedyś jednogłośnie bym powiedziała, że są to koncerty i rzeczywiście to było coś, co mnie nakręcało najbardziej, a od kiedy pracowałam przy płycie Motherload, to się wszystko zmieniło i nagle proces twórczy stał się moim konikiem. Poczułam dużą swobodę w studiu. Zauważyłam też, że jestem bardzo taka pewna siebie, jeżeli chodzi o tworzenie melodii. Odpaliłam wrotki i te wrotki...
Nadal biegną.
No totalnie. Do teraz. I dzięki temu przez cały czas jestem właśnie w takim trybie twórczym i bardzo sobie to cenię. Oczywiście koncerty również są dla mnie bardzo ważne. To się zupełnie nie zmieniło, ale jednak ten motyw tworzenia stał się równie ważny. I myślę, że to jest super, że w ogóle doszło do takiego momentu, bo początkowo dużo strachu było we mnie i jakiejś takiej niechęci, też braku wiary w swoje możliwości, więc super jest przyglądać się temu, jak to wszystko się rozwija.
Dużo strachu było w tobie związanego z tworzeniem, z inspiracjami, czy...
Z brakiem pewności siebie.
Przy tworzeniu?
Tak.
No. Okay.
Że jak siedzisz w studio z producentem, to nagle masz mikrofon przed sobą i...
No, on wie lepiej.
No tak sobie myślisz w głowie. No, właśnie ja to wiem. Są te demony, które gdzieś tam ja sobie wychowałam.
Same here.
No właśnie. Myślę, że wiele osób dobrze
wiele
to
kobiet
zna.
Na pewno. Tak ma. O tym też do tego też wrócimy, a tak zgaduję też, że pewnie to twoje wartościowanie wcześniej tak wyglądała, że może wolałaś te koncerty, bo mogłaś zobaczyć, jak ta muzyka rezonuje.
Dokładnie.
Z publicznością i potem dopiero nabierałaś pewności, że to wyszło.
Dokładnie
faktycznie.
Tak. I też na scenie tworzyłam pewną, myślę, że personę. Kogoś takiego właśnie bardzo pewnego siebie. I kobietę silną. I wydaje mi się, że przy Ideal zauważyłam, jakie to jest złudne, bo miałam wrażenie, że żyję w dwóch światach. Właśnie z jednej strony byłam ja, która jest taka dosyć skryta, która lubi siedzieć w domu i nie bardzo na co dzień emanuje seksem. A jeżeli chodzi o wejście na scenę, to nagle w ogóle jakieś zwierzę. I nie wiadomo, skąd się to brało. Ale na szczęście udało się to jakoś tak, udało mi się to przyjąć, że okej, to też jestem ja i na tej scenie po prostu czuję się tak dobrze, że puszczają mi wszelkie hamulce.
No tak, i ta płyta też ma taki tytuł, ID trochę z jednej strony, coś, co ciebie charakteryzuje i to jest twoje ja, gdzie moment, gdzie możesz faktycznie wypuścić swoją prawdziwą naturę, a z drugiej strony Ideal, panna idealna, z seksapilem, który jest oczekiwany w tej branży muzycznej od kobiet, nie? Więc to taki dualizm trochę, z którym pewnie, mam nadzieję, że nie, ale...
Mocno
myślę,
walczyłam.
Że musiałaś walczyć. I mam nadzieję, że to nie będziesz potraktowała tego jakoś spłycenie twojego wizerunku, ale zauważyłam, że trochę Alicia Keys vibe bez makijażu. Plus R&B. I powiedz mi, czy właśnie ten seksapil, o którym rozmawiałyśmy w 2022 roku, był jeszcze podkreślony, to nie jest totalnie istotne, prawda, do aktualnych płyt, ale tak z ciekawości, czy jeszcze wtedy miałaś make-up i tak dalej, cały, bo wiem, że przy flashbacku widziałam twoje wcześniejsze zdjęcia, faktycznie
zmieniłaś
i tak
się.
Dalej. No, a przy Ideal?
Przy Ideal tego make-upu było bardzo dużo.
Okay.
Przy Ideal tej kreacji było, ona była czymś mega istotnym i wiesz co, że ja byłam akurat w takim trudnym momencie swojego życia. Byłam w dużych stanach lękowych i miałam wrażenie, że też nie do końca jeszcze wiedziałam, czego ja chcę, tylko raczej robiłam rzeczy z jednej strony te, które mi się podobają, ale z nadzieją, że spodobają się innym. I traktowałam to jakby bardzo poważnie i też zauważyłam, że ta kobiecość jest czymś, albo może właśnie ten seksapil jest czymś, co pociąga ludzi i to się sprawdzało. Ale po pewnym czasie właśnie przy Motherlode miałam dosyć. Miałam dosyć tego, że w sumie jest to wrzucone do jakiegoś takiego wora, gdzie kobieta może być tylko kobieca wtedy, kiedy ma na sobie sukienkę i make-up. I ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo ja na co dzień kompletnie tego make-upu nie noszę, a nadal czuję się kobietą. I odnalezienie tej właśnie takiej swojej własnej kobiecości było dla mnie super przełomowe. Myślę, że nadal jej poszukuję. To nie jest tak, że nagle wow, eureka, już wiem wszystko. I nie, nadal mam dużo wątpliwości, ale znacznie lepiej czuję się w własnej skórze i nie muszę tego jakoś maskować, mam wrażenie, bo to też nie tylko szkodziło mojej głowie, ale mam wrażenie, że to szkodzi też młodym głowom.
Jasne.
Bo to, co tworzy w chwili obecnej internet, no to są właśnie te idealne, wyidealizowane życia. I to
przerobione też bardzo często.
Dokładnie. I myślę, że to zdjęcie tej kreacji przy Motherlode bardzo dużo mnie kosztowało takiej odwagi. Mhm. I na samym początku chwytałam się za głowę i mówiłam sobie, kurczę, czy ja to powinnam robić? A teraz po roku mam takie poczucie, że to była najlepsza decyzja, bo ja się dobrze czuję. A nie, nawet jeżeli, no bo są pewne tendencje, nie można ukrywać, że tak nie jest. Ludzie bardzo lubią piękno. A zostali ze mną, myślę, tacy prawdziwi fani, którzy to piękno widzą też poza make-upem i to jest dla mnie znacznie ważniejsze.
Wiesz co, nie wiem, czy to ważna uwaga, ale no przepięknie wyglądasz.
Ty też, dziękuję.
I super, super to wszystko się komponuje. Dla mnie to też jest spójne, ale wiem i wierzę i widzę, że to nie jest żadna kreacja, to nie jest twój projekt kolejny na to, że teraz będę promowała, wiesz, naturę i chodzę bez makijażu, bo to jest jakieś moje wyobrażenie.
To było mi potrzebne.
Jasne, i to jesteś po prostu ty, gotowa do wyjścia po obudzeniu się.
Dokładnie.
Super. Czytałam gdzieś, że najpierw piszesz muzykę, potem, znaczy nie wiem, czy to właśnie było w czasie przeszłym. Potem piszesz teksty.
Nic się nie zmieniło.
No właśnie, może już kolejne pytanie, ale wytłumaczę słuchaczkom i słuchaczom. Czyli Rosalie, potwierdzone już, najpierw pisze muzykę, potem teksty po angielsku, a potem, to dla mnie bardzo ciekawa sprawa była, dopiero potem tłumaczysz to na język polski i szukasz słów, żeby były takie smooth, groovy, wiesz, delikatne. No bo ten jednak polski język ciężki jest do jakby wplecenia w R&B dźwięki, prawda?
Dokładnie, on jest bardzo taki szeleszczący, a jednak język angielski ma w sobie, jest bardziej okrągły.
Gładki taki.
Dokładnie. I rzeczywiście to z jednej strony. Z drugiej strony wychowałam się na muzyce zagranicznej i gdzieś w głowie myślę w muzyce językiem angielskim. Tak jest. I znacznie łatwiej mi przychodzi to, co chcę przekazać w ogóle emocjonalnie po angielsku i dopiero w późniejszym etapie dla mnie linia melodyczna jest najważniejsza. To jest dla mnie podstawa i nie potrafię się zgodzić z tym, że tekst jest ważniejszy. Dla mnie w głowie jakby to, co śpiewasz pod prysznicem, to nie jest tekst, to jest melodia i każdy dobrze o tym wie. Także ta melodia...
Często zmyślamy teksty też. Nie?
No i o to chodzi. Są też słynne numery, które wyszły w ogóle na świecie, które nic nie znaczą, a są hitami. I to jest niesamowite, jaką właśnie ma siła brzmienie słowa, a niekoniecznie znaczenie.
Urszula Dudziak, nie?
Dokładnie, dokładnie tak.
No tak, ale właśnie też ciekawą kwestią w tej sprawie tekstów jest to, i też musisz mi potwierdzić, czy to prawda, że właśnie te teksty z angielskiego tłumaczone na polski czasem faktycznie traciły ten sens pierwotny tylko dlatego, żeby te słowa brzmiały lepiej przy melodii?
Wiesz co, że one, jakby ja zarysowuję, bym powiedziała, tym językiem angielskim, w którą stronę chcę pójść. No bo to wychodzi z emocji, ewidentnie. I jeżeli są jakieś słowa klucze, które mnie nakierowują, to rzeczywiście czerpię z nich, ale nie używając konkretnie tego samego słowa, tylko wajbu, przestrzeni, który gdzieś tam wybrzmiewa. I bardzo często po prostu albo sama, albo też z tekściarzami spotykam się w moim domu przy kawce. I,
z pieskiem.
Dokładnie. I zaczynają się rozmowy o życiu, o tym, co mi towarzyszy w tej mojej głowie w ostatnim czasie. czy jest jakiś temat, który chcę poruszyć, czy nie. I zazwyczaj, zanim w ogóle sięgniemy do pisania, no to, to mijają 3 godziny, żeby się poczuć i żeby w ogóle zrozumieć, co w tej głowie siedzi. Mhm. I raczej dopuszczam do tej głowy niewielkie grono. Mam bardzo zaufanych sobie ludzi, bo jest to bardzo prywatne też. Więc takie otworzenie się przed kimś nie jest najprostszą sprawą.
No właśnie, a powiedz, jak bardzo osobiste są twoje teksty?
No turbo osobiste.
Turbo osobiste. Mówiłaś, że brak było ci pewności siebie, że miałaś demony. Mam nadzieję, że już są dalej troszeczkę niż bliżej, ale co ci pomogło? Ta wiara w siebie?
Terapia.
No właśnie, tak. Okej, to chciałam usłyszeć.
Terapia i poświęcenie sobie czasu. To było coś, co bardzo mi pomogło i pomaga do dzisiaj.
Ale pomiędzy twoimi płytami nie ma dużego odstępu, więc rozumiem, że podczas terapii też nadal, że nie odłączyłaś się totalnie od tego życia.
Nie, kompletnie. Od razu po wyjściu Ideal weszłam w moją pierwszą terapię i jestem w niej do dzisiaj. No i ona bardzo też, w sensie ja sobie pomagam w tym, żeby jakoś te emocje okiełznać, żeby nie wyrzucać od razu wszystkich emocji, które czuję jako wysoko wrażliwa osoba, tylko umieć się zatrzymać, spojrzeć na to z boku i stwierdzić, okej, dlaczego mnie to dotyka i skąd to znam i czy to jest w ogóle skierowane do tej osoby, z którą właśnie na przykład siedzę i rozmawiam, czy to jest w ogóle moja osobista sprawa. I myślę, że to mi dało dużo takiego, no nie wiem, właśnie zrozumienia wobec samej siebie. I myślę, że też stawianie granic stało się czymś nowym w moim życiu.
To jest ciekawe doświadczenie, nie? To jest taka
mega
powiązane
trudne
z odwagą i taką dumą. Ja się też często wzruszam, jak sama zdaję sobie sprawę z tego, że wow, postawiłam granicę, ale to też bardzo dużo...
I ile stresu to kosztuje?
To przedstawię teraz słuchaczom twoją dyskografię. 2018 rok, płyta Flashback. 2020 rok, ta płyta, o której mówiłyśmy, Ideal. I teraz najnowsza, za 3 dni obchodzi rok, Motherload. 2023 rok. Czy czujesz, że dorastasz razem ze swoimi płytami?
No zdecydowanie. To jest super właśnie patrzeć na to, co miałam, jakie miałam przemyślenia, jakie miałam przeżycia. Dodatkowo, jak się ten głos rozwija. Bo to jest chyba dla mnie takie najbardziej, no nie wiem, exciting, że jestem w stanie zauważyć proces, jaki przeszłam, jak bardzo zaczynam się bawić tym wokalem, jak wiele się zmieniło w kwestii postawienia tego głosu, otwarcia tego głosu i też poszukiwania muzyki, bo to, że zaczęłam od undergroundowego R&B, a gdzieś w chwili obecnej lawiruje, nie wiem, wydaje mi się, że w alternatywnym R&B, alternatywnym popie, ale jeżeli chodzi o gatunki, to...
Może też taki dream pop?
Dziękuję. No, na pewno jest we mnie dużo nostalgii i to jest od zawsze.
Bardzo kobieca jest ta twoja muzyka przede wszystkim, więc coś, co pokazujemy swoim córkom.
Ekstra.
Kto mnie mamy, jeśli mają dziewczyny.
To mnie zawsze jara, jak właśnie słyszę, że przychodzą na moje koncerty dziewczyny, które są już mamami i mówią, że dziewczyny puszczają właśnie swoim córkom. I to jest no, super miłe, naprawdę. Moja siostrzenica jest w szale, kocha.
Ciebie?
No totalnie.
Gratuluję, bo to jest mega, mega ważne. No moja Ola dzisiaj... cały czas mówię, może teraz twoja ulubiona piosenka będzie, może teraz, spokojnie. To też do tego... No nie było.
Nie
może
było.
Teraz zaśpiewasz nam a cappella.
Słuchaj, spokojnie jest na trasie. Mamy ograniczony czas, mamy godzinę czasu, więc wybieramy te utwory, albo ja wybieram te utwory, które najbardziej gdzieś chcę zagrać i najlepiej czuję. Spokojnie jak najbardziej się pojawia, ale nie w godzinnym secie. Musimy dostać troszeczkę więcej.
Tak, bo te festiwale takie są.
Ale godzina to i tak jest dużo. Bo zazwyczaj na festiwalach, słuchaj, bywa tak, że grasz 30 minut. I wtedy nawet nie zdążysz się rozgrzać. I to jest dopiero trudne.
Pierwsze 2 single w 2015 roku obliczyłam bardzo szybciutko na kalkulatorze, że miałaś wtedy 22 lata.
Jakbyś, Boże, jakie baby!
Baby, jakbyś mogła sobie przypomnieć, jeśli dasz radę oczywiście, jak wspominasz tamten etap? No bo to musiało być, na pewno jesteś z tych osób, które śpiewało na koncertach w szkole i ta muzyka zawsze z tobą była. Tak sobie ciebie wyobrażam, że nawet mogłeś być w przedszkolu przy szkole do Opola, to się tak nazywało?
Nie, totalnie nie.
Nie byłaś, ale tak sobie cię wyobrażam, że już się śpiewałaś od najmłodszych lat, więc pewnie, wiesz, nie chcę wchodzić do twojej głowy, ale no myślę, że ta muzyka była z tobą od zawsze i że no musiałaś się jarać w tym wieku 22 lat, że wchodzisz do studia i te piosenki wychodzą w świat. Chyba, że nie.
Ja byłam przerażona.
Okej.
Ale z drugiej strony też super szczęśliwa, ale też nie wiedziałam do końca, co to znaczy. Mhm. Ja nie miałam pojęcia, że nagle to zadziała i że będę miała pełną salę w klubie. To były zawsze ambicje. Ja zawsze miałam ambicje, żeby robić duże rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę, ale ja nie wiedziałam, czy mi się to uda. Ja nie byłam w stanie stwierdzić, czy to jest możliwe. I rzeczywiście, no to się udało i do dzisiaj trochę mam coś takiego, że nie mogę się zatrzymać. Muszę iść ciągle dalej, a chciałabym umieć się bardziej cieszyć tym, co jest tu i teraz. I fajnie patrzeć na te, raczej wspominać sobie mnie właśnie sprzed 9 lat, która na pierwszym koncercie nie potrafiła się ruszyć z miejsca na miejsce, drżał mi głos i byłam absolutnie przerażona tym, co się dzieje i jak to ewoluowało.
A wracasz trochę czasami do tej muzyki sprzed lat twojej?
Wiesz co, że czasami wracam, a nawet wracam do prewek tych utworów, które powstały przed wydaniem w ogóle.
Bardzo się różnią od finalnej wersji?
Bardzo się różnią od finalnej wersji, to po pierwsze, a po drugie ja śpiewam niektóre te utwory. Śpiewam na przykład Holding Back, które w mojej głowie jest tak opanowane i ma taki groove w moim wokalu, że jak usłyszałam prewkę, moją pierwszą, to ja sądziłam, że ja miałam groove zawsze.
A ty miałaś, nie?
Ale ja nie miałam groove'u. I to było coś, czego się nauczyłam po prostu po drodze. To jest niesamowite, że w mojej głowie ja byłam już Beyoncé.
No to dobrze, bo to, wiesz, naprawdę powtórzę to.
Ale ja nadal nie jestem Beyoncé i nie będę nigdy Beyoncé, ale wiesz, to dziecko, które bardzo tak wierzy w te swoje umiejętności, ono sprawiło, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
A to ciekawe, co mówisz, bo powtórzę to słowo, dualizm, że z jednej strony mówisz, że nie byłaś do końca pewna siebie i lęki i się bałaś, a z drugiej strony Michael Scott, I'm Beyoncé always, nie? I po prostu...
W mojej głowie, przed lustrem?
Tak.
Of course.
Pod prysznicem, jasne. A dla mnie, to już ci powtórzyłam w kuluarach, że imidżowo, jeśli chodzi o strój dzisiaj Miley Cyrus, też ręce tutaj, Pilates Hands Arms, tak to się nazywało
you.
Na TikToku. Aż mojej właśnie Oli pokazałam. Ola, zobacz.
To bardzo miłe słowa.
Zadam niekomfortowe pytanie.
Niekomfortowe.
Ja nie mam kilkorga dzieci, więc nikt mi tego pytania nie zadał, ale mam więcej niż jedno zwierzę. Który twój utwór jest twoim ulubionym, jeśli mogłabyś tak powiedzieć? Ja bym nie potrafiła powiedzieć o swoich zwierzętach, które jest moim ulubionym. Żadna z artystek nie potrafi nigdy mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja to szanuję, ja to rozumiem.
W chwili obecnej jest to numer, który jeszcze nie wyszedł. I ma tytuł Nie mówimy nic.
To tak to pozostawmy w takim razie. Ale czekamy, rozumiem, to będzie pewnie singiel kolejnej płyty.
Wiesz co, że już zapowiedź epki była i zaczęła się tak naprawdę numerem Żałuję. Wędrówka dusz jest kolejnym tego etapem i za chwilkę wyjdzie całość jako właśnie taka krótka forma.
Ciekawe.
Z tego względu, że no, robię tę muzykę dosyć teraz w takim, no właśnie nazwijmy to szybkim tempie. Jakoś chcę się tym dzielić i nie chcę czekać na album. Chcę po prostu wydawać i wydaje mi się, że to jest też najlepsza forma promocji w chwili obecnej na scenie muzycznej, no bo tych utworów i artystów jest tak wielu, że album świetnie, czemu nie, ale to wymaga bardzo dużego nakładu finansowego, bardzo dużego nakładu też stresu. Że...
Tak, a potem te płyty się gubią, nie? Że ludzie pamiętają tylko epki, przepraszam, pamiętają tylko single,
dokładnie.
To co ma teledyski, a resztę utworów niekiedy... Nie chcę wartościować, ale niekiedy lepszych po prostu niż single się gubi. Nie wiem, czy wiesz, Basz teraz tak tworzy. Basz po prostu teraz 4 epki wydał króciutkie.
No i to jest super pomysł.
I to super. I on właśnie ma prawie, że identycznie powiedział tak jak ty. Czyli piosenka, której nie ma w tym roku, jeszcze ją usłyszymy?
Myślę, że za miesiąc.
O, bardzo proszę. Super.
A nawet 2.
Rozali, ja bardzo lubię ten temat i on jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Kobiety w polskiej branży muzycznej. Wiadomo, że ciężko. Jak się odnajdujesz?
Wiesz co, że ja mam niezłego farta. bo ja od samego początku jakoś wjechałam z takiego towarzystwa, które nie dawało mi odczuć, że bycie kobietą na scenie jest czymś trudnym, albo że byłam traktowana nieprzyjemnie. Wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, ale już jako dojrzała kobieta wiem, jak się zachować i właśnie wiem, jak postawić swoje granice. Na pewno początkowo byłam otoczona samymi mężczyznami, co powodowało, że właśnie nie do końca potrafiłam powiedzieć, co chcę.
Tak, bo ty dużo tworzyłaś też z producentami, prawda?
Tylko tak naprawdę. Chloe i Minty były jedynymi kobietami, z którymi stworzyłam cokolwiek. No jest nas całkiem sporo kobiet w tej branży i wydaje mi się, że coraz częściej też ze sobą kolaborujemy. Już jesteśmy też na takim etapie chyba, czyli mówię też o osobach, które, o dziewczynach, które są już dłużej na rynku. Ja już nie mam takiego poczucia, że ktoś, nie wiem, mi zagraża. Kiedyś miałam takie myśli. Że to się pojawiało, ale to było przez media społecznościowe, mam wrażenie, że przez cały czas porównywanie się po prostu, a ta coś wydała, a ta robi to w taki sposób, a ta nie wiadomo jak inaczej, no i a ona wygląda tak, a ja wyglądam siak, no i jakby dostajesz po prostu jakiejś kompletnej paranoi. Ale są też takie sposoby i one się pojawiają coraz częściej, że pojawiają się projekty, w których są kobiety. Tak. Wspólnie.
Teraz tworzycie
Babie Lato.
Babie Lato i jest piosenka Błyszcze z Margaret i Brodką.
Tak.
No i z tobą.
Dokładnie.
Super, gratuluję wam jej.
Dziękujemy.
To będzie jakiś też cykl koncertów?
To jest cykl...
To jest więcej dziewczyn?
Nie, to jesteśmy... Raczej będą jeszcze zapraszane gościnie na pewno.
Okay.
Nie będę jeszcze zdradzać kto, bo nie mogę. Ale jest to cykl 6 koncertów i zaczynamy 6 lipca.
I to będą po prostu kilka singli z tymi dziewczynami i...
Nie, to jest jeden singiel promujący trasę. Razem wyjeżdżamy w nią i gramy...
Swoje rzeczy.
Nawet nie. Gramy koncerty i wybieramy repertuar coverowy z lat, przełom lat 90. i 2000. Z Polski i też z zagranicy. I przerabiamy to na nasze jakieś takie... No, nasz vibe, bym powiedziała.
Będzie twój numer z Brodką, Jezioro Szczęścia, pani
Tego Beaty. Jeszcze nie wiem, o tym jeszcze nie rozmawiałyśmy.
Bardzo proszę, dobrze. Bardzo lubię właśnie, jak coverujesz na swój groove sposób. Paulina Przybysz kiedyś organizowała taki Women's Voices cykl koncertów. No,
to tam brałam udział i tak, to było bardzo fajne.
Tak, to była fajna sprawa. No troszeczkę, bo to chyba były 2 lata, nie? Że to nie były tylko... Cieszę się, że nie masz aż takich złych wrażeń i doświadczeń z tą męską sceną.
Nie, wydaje mi się, że nie ma co się porównywać i też trzeba mieć świadomość tego, że mężczyźni wszędzie byli pierwsi, jeżeli chodzi o biznes.
W swoich głowach. No jasne, rozumiem.
I to, że wkroczyłyśmy w to miejsce łokciami, na pewno wiele zmieniło i nadal walczymy o to, żeby błyszczeć i żeby traktowano nas na równi. I patrząc na to, kto w chwili obecnej też przoduje na scenie w Polsce, są tam też kobiety, więc myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę.
W takim razie temat dziewczyny kolejnej. Stworzyłaś swoją, tą najnowszą płytę Mother Load z przyjaciółką.
Tak.
Chloe Martini. Czy wy się zaprzyjaźniłyście w trakcie tworzenia, czy wy już byłyście przyjaciółkami wcześniej? Jak się tworzy z przyjaciółką? Czy są jakieś spięcia, konfrontacje, tension, czy raczej wieczory przy wiadomo czym i rozmawianie o wspólnych inspiracjach.
My się zakolegowałyśmy, od kiedy zrobiłyśmy razem numer Holding Back na moją płytę Flashback, ale Chloe mieszkała wtedy w Londynie jeszcze.
Ale Chloe jest
Jest
Polką.
Polski, tak. I później zaprosiła mnie na swoją epkę, gdzie nagrałam numer Naked razem z nią i w trakcie COVID-u dostałam od niej wiadomość, bo byłam ją też zobaczyć właśnie w Londynie, więc już jakaś relacja się budowała, że przyjeżdża do Polski i że będzie mieszkać w Warszawie, no bo COVID nie sprzyjał życiu za granicą. Wsiadłyśmy do studia i zaczęłyśmy się poznawać tak bardzo blisko i do tego zaczęłyśmy robić muzykę i od tego momentu już wynajmujemy razem przestrzeń. Mamy swoje wspólne studio i...
A czy Chloe też tworzy swoje solowe rzeczy, czy raczej właśnie...
Bo
to jest producentka?
Tak, jest producentką. Ona wydawała swoje rzeczy pod swoim szyldem, ale w chwili obecnej, jak przyjechała do Polski, zaczęła znacznie więcej pracować też z innymi artystami właśnie polskimi, co jest super. I no, my się dogadałyśmy immediately, bym powiedziała. Jesteśmy z tego samego rocznika.
To słychać na płycie.
No i super.
Pozdrów ją z tego miejsca i chciałabym powiedzieć, że właśnie ta płyta jest bardzo spójna. Bardzo spójna z tekstem, z tekstami, z singlami. No i z Chloe. Mhm. I słuchać troszeczkę nową wersję ciebie, może taką bardziej dojrzalszą, ale nadal to jesteś ty z tych poprzednich płyt i to jest super. Jak babki się biorą do... Nie chcę tak patetycznie, wiesz, opowiadać o tym siostrzeństwie
no nie no, ale
w ogóle,
tak jest. Energia to, między to kobietami słychać. Jest niesamowita i siedzenie w studiu z kobietą jest czymś naprawdę nietypowym, bo producentki stanowią 2% na całym świecie, a ja mam jedną tutaj pod pachą i jeszcze jest właśnie moją przyjaciółką. Pytałaś o to, czy jakieś niesnaski się też pojawiały pomiędzy nami jakby w trakcie tworzenia. I powiem ci szczerze, że nie. Jedyne co... to zawsze trzeba mówić otwarcie.
Komunikacja.
Tak. Jeżeli ta komunikacja jest, to nie ma problemu. A my się po prostu darzymy naprawdę dużym uczuciem i też szacunkiem. I obie się nakręcamy bardzo ambicjonalnie. I to jest dobra mieszanka.
Pewnie też sobie daje się dużo przestrzeni na te emocje, nie? No i łatwiej
tak,
jest porozmawiać
zdecydowanie.
Ze sobą. Ja bardzo lubię relaksować się przy twoim Instagramie.
Tego jeszcze nie słyszałam.
To jest takie normalne życie, że gdybym nie wiedziała, że ty śpiewasz, gdybym nie wiedziała, że nagrałaś płyty i miałaś, wiesz, nominację do Fryderyka, to myślę, że nawet mogłabym nie wiedzieć, że... Wiesz, jesteś artystką, po prostu super normalne życie, pieski, zgubiony bagaż, jeziorko, grzyby, zbieranie grzybów. Super. I no to totalnie proste, miłe, spokojne życie. Tak jak już też wspomniałam, nie mogłam się doczekać piosenki spokojnie, ale już wiemy czemu i szanuję, akceptuję. Ciebie nie widać na ściankach. Ciebie nie ma... Nie nagrywasz tych instastory, nie opowiadasz, nie współpracę. Jak to jest?
No ja nie bardzo się z tym identyfikuję. Myślę, że są pewne współprace,
ale jesteś
które...
zapraszana? Jesteś
jak najbardziej. I czasami się zdecyduję pójść, ale ten świat sprawia, że ja się nie czuję najlepiej w nim. I ja wolę naprawdę zostać w domu i to jest też coś, czego się nauczyłam przez ostatnie lata, żeby się nie zmuszać do czegoś, na co nie ma się ochoty. Oczywiście widoczność...
Nie masz FOMO?
Nie mam kompletnie FOMO, nie.
Ale nigdy nie miałaś, czy...
Względem eventów? Nie. Okay. Nie czuję, że to jest miejsce, w którym muszę być, bo ja robię muzę, a nie świecę twarzą.
Miałaś taką małą, krótką przemowę na koncercie, więc Free Palestine?
Jasne.
Czemu tak mało to jest na językach polskich artystów i artystek?
Nie wiem, czy jest mało. Mi się wydaje, że w ogóle jest mało. Że to nie to jest tak, tylko i wyłącznie tak, a propos tak. artystek i artystów, bo nas aż tak wiele nie jest wcale. To jest decyzja każdej osoby, która jest osobą publiczną, czy chce mówić o kwestiach politycznych, czy nie. Ja wcześniej nie potrafiłam i bardzo się bałam też zabierać głos, ale no w pewnym momencie już po prostu nie możesz, bo w momencie, w którym właśnie wjeżdżasz w internet i scrollujesz i masz na tyle zróżnicowany content, że najpierw oglądasz, nie wiem, szampon, który jest reklamowany przez twoją ulubioną influencerkę, a później widzisz urywki wojny, to dla mnie zszokowało to, jak poszłam na film, jak on się nazywał, teraz a propos właśnie wojny, war, coś...
Mariupol? Jeden dzień?
Nie, w żadnym wypadku nie dokumentalny, amerykański. No ale byłam na tym filmie i na mnie ten film nie zrobił wrażenia.
A to już za mocno.
Ponieważ zostałam tak zbombardowana w socialach tym, co się dzieje i co było prawdziwe, że mnie już fake nawet nie uderza.
Ja miałam tak samo z Zieloną Granicą. Ja tak bardzo głęboko siedzę już w tym temacie. Ja byłam też, co prawda, na innej granicy, bo byłam w medyce dopiero jak się to wszystko rozpętało. Widziałam to wszystko na żywo i ja tylko podczas oglądania seansu sprawdzałam, jakby robiłam taki reality check. Już nie łapało. Bardziej się wkurzałam niż smuciłam na tym, więc rozumiem totalnie o co ci chodzi. To jest straszne. Wiem, że gwiazdy z zagranicy, filmowcy, aktorki, aktorzy boją się po prostu o swoje kontrakty. I myślisz, że to też może być jakieś niebezpieczeństwo właśnie w polskiej branży muzycznej? Nie wyobrażam sobie, żeby tak było.
Nie sądzę. Wiem, że za granicą tak rzeczywiście jest i jest jedna taka wokalistka, Nemesis się nazywa, która jest z Palestyny i której wytwórnia zerwała z nią kontrakt w momencie wojny i to był, no to był skandal po prostu.
Inwazji.
Dokładnie. I nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że ja w pewnym momencie czułam, że chcę wykorzystać moje media do tego, żeby mówić o tym głośno, a po pewnym czasie też już mówię o tym coraz mniej, ale moją formą wyrazu jest właśnie tworzenie. Przez co ten najnowszy singiel Wędrówka Dusz jest takim zebraniem wszelkich moich emocji i przemyśleń na temat tego, co się dzieje na świecie w muzyce, bo to potrafię robić najlepiej. I w tym myślę też, że po prostu wyrażam swoje obawy. Na jakikolwiek sposób chcesz to zrobić, to rób to tak, jak czujesz i co jest tobie bliskie. Jeżeli nie wybierasz mówienia głośno, to tylko świadczy o tobie i o tym, co jesteś w stanie gdzieś wydusić siebie, albo na co nie jesteś też czasami gotowy. Jakby myślę, że są różne scenariusze.
Dziękuję za odpowiedź. Doceniam. Ostatnie pytanie, które składa się z trzech podpunktów.
Ostatnie pytanie, które się składa z trzech pytań.
Polskie zespoły. Jakie słuchasz, jakie lubisz?
Kolsi,
bardzo lubię. Ta nowa płyta.
Genialna.
Z Hubertem, ten Amazing. Utwór Prima Ballerina. Wspaniała, kocham. Wspaniała sprawa.
Kocham wszystko, co robią. No pierwszy ja Kolsów znam już od dawna. Byliśmy razem w agencji, która nas właśnie promowała muzycznie w TBA Music i tam się poznaliśmy te 9 lat temu. Razem byliśmy też na różnych koncertach za granicą.
Czy macie jakiś wspólny utwór?
Mamy z Kachą. Kacha jest na mojej płycie. I bardzo szanuję sobie ich twórczość. Uważam, że są
sam
super.
Sam Lukasi też jak tworzy oddzielnie. On jest super też.
Super oryginalni tak. I też światowi. Bardzo tak, lubię bardzo. Ich muzykę.
Polskie festiwale. Czy ciebie zobaczymy gdzieś na scenie, albo czy zobaczymy ciebie w tłumie gdzieś?
Wiesz co, że w tym roku, Boże, ja tak jestem nieprzygotowana zawsze na takie pytanie, gdzie grasz? Na Babim Lecie, czyli Letnie Brzmienia, słuchajcie, tam się pojawię na pewno.
To samo jest?
Tak. To jest to samo, tylko że Babie Lato to jest projekt specjalny Letnich Brzmień.
A, okej. Okay. No
czyli to jest koncert zwieńczający każdy...
Rozumiem już.
Każdy dzień. I czy się pojawię na jakichś festiwalach? Myślę o tym, żeby pojechać do Gdyni.
Grace Jones jest w...
Poczekaj chwilę.
Na Ofie.
Dokładnie, na Ofie. Ja nie lubię planować.
Jasne. Ja też ciężko mam z tym. Dobrze.
Ale bilet na przyszłoroczny koncert Billie Eilish mam.
O, gratuluję. Ja skumałam godzinę po tym, jak już były wyprzedane.
No także... ja na szczęście dostałam w prezencie od mojej wytwórni, za co jestem ogromnie wdzięczna.
Super, ale na płytę, czy na jakieś VIP corner?
Tego nie wiem.
Tego nie wiesz, obojętnie. Nie.
No, zupełnie jest mi to
obojętne. A jak się nowa płyta podoba?
Genialna.
Tak?
Love it.
Ja mam trochę problem z nią, że tak jakby po pierwszym przesłuchaniu...
Trzeba dać nie, 4.
Ja wiem, ja zawsze tak mam z płytami, z taką Hemingwayem dopiero zawsze za 10 razem podoba mi się ta płyta, ale z tą Billie Eilish tak miałam, że podczas słuchania pierwszego odsłuchu nie zauważałam, że to jest Billie po prostu, nie? Jakoś tak, że ta poprzednia o wiele większe na mnie zrobiła wrażenie, ale...
Myślę, że to
dzisiaj
jest forma...
wysłuchałam trzeci raz i już ją bardzo lubię.
Ja też myślę, że to jest forma dojrzałości Billie.
Tak.
Mamy ją w nowej odsłonie.
Ciekawe też, jaki image będzie miała tym razem na scenie. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
Dzięki.